Dzisiaj katecheza z kościołem w trzecie tysiąclecie. Wygłosi ją ksiądz biskup Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Mam radość pozdrowienia księdza biskupa i poproszenia o poprowadzenie katechezy. Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kochani radiosłuchacze, droga rodzino Radia Maria. Spotykamy się w szczególnym czasie, bo chociaż skończył się już liturgiczny okres Bożego Narodzenia, to w polskiej tradycji tę wielką tajemnicę Boga narodzonego między nami przeżywamy aż do święta ofiarowania Pańskiego, czyli 2 lutego. Jednocześnie trwają kolejne 34 Światowe Dni Młodzieży w Panamie. W których obok młodych z całego świata uczestniczy też duża grupa naszych rodaków z kraju, młodzieży, młodych i wielu, jak również z wielu ośrodków polonijnych. Z grup z Europy Polska jest najliczniejsza. Jeśli weźmiemy pod uwagę znaczne koszty podróży i ciągle małą zamożność Polaków w stosunku do krajów zachodnich, jest to niewątpliwy sukces, świadectwo przywiązania młodych do Ojca Świętego i do Kościoła. Dlatego zastanówmy się podczas dzisiejszej katechezy nad miejscem młodych w Kościele, tym bardziej, że dziś wielu młodych ludzi nie potrafi odnaleźć się w Kościele, nie znajduje w nim właściwego sobie miejsca. Warto dlatego pomyśleć o tym, że sam Jezus był kolejno dzieckiem, był młodzieńcem, a potem jako dorosły znajdował czas dla młodych. A wreszcie w Kościele, w którym realizowane jest zbawcze dzieło Chrystusa, Pan Bóg powołuje charyzmatycznych świętych, których posyła z posługą szczególnie wśród młodych. Pierwsza myśl, pierwszy punkt. Jezus jako młodzieniec. W tym czasie szczególnie pochylamy się nad prawdą o tym, że sam Bóg, który z miłości do nas stał się człowiekiem, chciał wejść w naszą ludzką historię tak bardzo zwyczajnie, jak każdy człowiek, w rodzinie. Jest to bardzo znamienne, bo przecież wszechmocny Bóg mógł zbawić świat w każdy inny sposób, a On chciał być do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Dlatego respektując odwieczny porządek rzeczy, urodził się i wzrastał w rodzinie. Konsekwencją tego było to, że dojrzewał, wychowywał się w atmosferze rodzinnego domu. Pamiętamy tę scenę z Ewangelii świętego Łukasza, kiedy to Jezus już jako młodzieniec wraz ze swymi rodzicami udaje się z pielgrzymką do Jerozolimy. Jakże to piękny obraz, gdy rodzina jest miejscem również religijnego dojrzewania młodego człowieka, gdy rodzina jako wspólnota miłości wspólnie uczestniczy w życiu sakramentalnym, wspólnie się modli, wspólnie pielgrzymuje. Wtedy stwarza się naturalne środowisko wzrastania i umacniania się życia wiary. To wspólne życie świętej rodziny, jak każdej rodziny, nie było wolne od napięć i nieporozumień. Bo czyż nie taka sytuacja miała miejsce, gdy 12-letni Jezus, a w tamtej kulturze uważany był już za dorosłego, pozostał w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Z pewnością nie była to sytuacja łatwa, ani dla Marii, ani dla Józefa, o czym świadczą pełne bólu i pewnego wyrzutu słowa Marii. Synu, Synu, czemuś nam to uczynił? Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Historia ta może być bardzo pouczająca dla nas. Nieraz tak bywa, że chociaż wszyscy są pełni dobrej woli, mogą się zdarzyć jakieś nieporozumienia. Zwyczajna ludzka sprawa. Ktoś coś przeoczył, czegoś nie dosłyszał, coś źle zrozumiał, o czymś zapomniał i już pojawiają się emocje, nerwy, nie ze złej woli, ale dlatego, ponieważ nie jesteśmy wobec siebie obojętni. Wtedy jednak ważne jest to, czego uczy nas historia samej świętej rodziny. Po 3 dniach gorączkowych poszukiwań wśród krewnych, znajomych, Maria z Józefem odnajdują Jezusa w świątyni, a na pełne bólu słowa matki Jezus odpowiada: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? W scenie tej nie ma jednak nawet cienia złości czy agresji, pomimo tego, że oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. I pomimo bólu, jaki z pewnością towarzyszył Maryi i Jezusowi, i niezrozumienia całej sytuacji, było wielkie zawierzenie tego wszystkiego Panu Bogu, o czym świadczą słowa Ewangelii kończące to wydarzenie. Ewangelista zanotował: potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Problem w naszych rodzinach polega na tym, że często, gdy pojawiają się emocje, zaczynamy nawzajem się obwiniać, przypisując sobie złe intencje. A przecież najbardziej i najczęściej tak nie jest. Dlatego uczmy się od świętej rodziny tego, by w trudnych, często niezrozumiałych dla nas sytuacjach raczej pytać: Panie Boże, co chcesz mi przez to powiedzieć? Jaka jest Twoja wola? Czego chcesz mnie nauczyć? Jest to z pewnością lepsze niż wzajemne pretensje i obwinianie się, a jednocześnie rodzinny dom pełen miłości i życzliwości staje się miejscem wzajemnego ubogacania się i wówczas każdy z domowników ma szansę czynić postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Drugi punkt dzisiejszej katechezy. Jezus a młodzi. Ten drugi punkt naszej refleksji to temat młodych w Kościele i każe nam spojrzeć na Pana Jezusa, który nie pozostawał obojętny na problemy młodych ludzi. Szczególnie w tym kontekście przemawia ewangeliczna scena spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem. Dialog ten występuje u wszystkich trzech synoptyków, co dowodzi, jak głęboko zapadł on w pamięć pierwszych słuchaczy i jak intensywnie upowszechniała go katecheza apostołów. W opowiadaniu o bogatym młodzieńcu uderza kilka spraw. To pytanie młodego człowieka świadczy o tym, że nie myśli jedynie o życiu doczesnym, ale równie ważne, a może i ważniejsze jest dla niego życie wieczne. Dlatego chce wiedzieć, co musi zrobić, by je osiągnąć. Współcześnie żyjemy w świecie konsumpcji i natarczywej pokusy hedonizmu. Wielu ludzi nie myśli dziś o życiu wiecznym, nie myśli o zbawieniu, a więc nie myśli o przyszłości. Świat zdaje się zastawiać na maksymalne czerpanie przyjemności tu i teraz. Nie myśleć o tym, co będzie jutro, nie myśleć o życiu po śmierci, ale korzystać z dnia, teraz. Postawa młodzieńca każe nam stawiać pytanie o życie wieczne i myśleć o celu życia, jakim jest zbawienie. Młodzieniec przychodzi z tym pytaniem do samego Jezusa. nie znajdziemy w tym ewangelicznym opisie odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie do Niego, dlaczego właśnie do Jezusa. Odpowiedź podpowiada nam serce, rozum. Młodzieniec przychodzi do Tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Przychodzi do Tego, który jest alfą i omegą, czyli Panem życia i śmierci. Przychodzi do Tego, który ma najlepsze recepty na życie. I w ten sposób Ewangelia jasno wskazuje Tego, którego mamy nieustannie pytać o nasze życie, o Jego sens, Jego cel, Jego kierunek. Jasno wskazuje Tego, za którym należy podążać. Jasno wskazuje Tego, który prowadzi najlepszą drogą do nieba, w którym czeka na nas nasz dobry Ojciec. W odpowiedzi młodzieńca na pytanie Jezusa o przestrzeganie dekalogu wyłania się nam obraz człowieka pobożnego. Ewangeliczny opis mógłby się tu skończyć. Jednak młodzieniec zadaje pytanie jeszcze jedno. Czego mi jeszcze brakuje? Jest więc w młodzieńcu Boża mądrość, która każe nieustannie pytać się, co jeszcze, co jeszcze mogę zrobić, by się poświęcić. Młodzieniec osiągnął pewien stopień doskonałości, pewien stopień świętości. Jezus widzi to i zaprasza go, by poszedł jeszcze dalej, by stał się jeszcze doskonalszy, jeszcze bardziej święty. Jednak dla młodzieńca jest to zbyt trudne. Okazuje się zatem, że nie jest jeszcze tak doskonały, jakby się mogło wydawać. To ważny sygnał dla każdego człowieka, by nie dał się grzechowi pychy, by zanadto nie uwierzył we własną świętość, bo w pewnym momencie może się pogubić i zamiast się radować, będzie smutny jak ów młodzieniec. I do tej sceny odwołał się również święty Jan Paweł II w liście apostolskim do młodych całego świata, który to list napisał, Jan Paweł II, z okazji ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Młodzieży, a było to w roku 1985. Możemy powiedzieć tak, jest to kluczowy tekst Jana Pawła II do młodych. Leży on u podstaw papieskiego nauczania związanego ze Światowymi Dniami Młodzieży. Papież najpierw twierdzi tam, pisząc do młodych, wypowiada takie słowa: w was jest nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do was należy. Nadzieja jest zawsze związana z przyszłością, z oczekiwaniem dóbr przyszłych. Jako cnota chrześcijańska jest ona związana z oczekiwaniem tych dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Jednocześnie zaś ta nadzieja, jako cnota chrześcijańska i ludzka zarazem, jest oczekiwaniem dóbr, które człowiek wypracuje, korzystając z talentów danych mu przez opatrzność. Kiedy mówimy, do was należy przyszłość, myślimy w kategoriach ludzkiego przemijania, które jest zawsze przemijaniem ku przyszłości. Kiedy mówimy, od was zależy przyszłość, myślimy o kategoriach etycznych, w tych kategoriach wedle wymogów odpowiedzialności moralnej, która każe nam przypisywać człowiekowi jako osobie oraz wspólnotom i społeczeństwom złożonym z osób podstawową wartość ludzkich czynów, zamierzeń, inicjatyw i intencji. Ten wymiar jest także właściwym wymiarem chrześcijańskiej ludzkiej nadziei. Te słowa przed chwilą to są słowa zacytowane z wspomnianego listu świętego Jana Pawła II. I święty Jan Paweł II zwrócił wtedy uwagę na fakt, że ów młodzieniec odszedł zasmucony z powodu bogactwa, z którego widocznie nie potrafił zrezygnować. Oczywiście, że w tym momencie wielu może powiedzieć: w takim razie nas ten powód odejścia smutnymi od Jezusa nie dotyczy, ponieważ nie posiadamy wielkiego majątku. Jednak Ojciec Święty przestrzegał przed takim łatwym usprawiedliwianiem się, zwracając uwagę na fakt, że już sama młodość jest bogactwem, do którego bardzo się przywiązujemy. I co mam czynić, aby życie moje posiadało pełną wartość i pełny sens? Młodość jest bogactwem, które okazuje się właśnie w tych pytaniach. Człowiek stawia je sobie na przestrzeni całego życia, także w młodości. Narzucają się one szczególnie w sposób intensywny, wręcz natarczywie. I dobrze, że tak jest. Te pytania świadczą właśnie o tej dynamice rozwoju ludzkiej osobowości, która właściwa jest dla naszego wieku. Pytania te stawiacie w sposób czasem niecierpliwy, mówi papież, a równocześnie sami rozumiecie, że odpowiedź na nie nie może być pośpieszna ani powierzchowna. Musi posiadać właściwy sobie ciężar gatunkowy. I tu chodzi o odpowiedź, która dotyczy całego życia, która zamyka w sobie kształt ludzkiej egzystencji. W sposób szczególny te zasadnicze pytania stawiają sobie, pisze Ojciec Święty, ci wasi rówieśnicy, których życie od młodości obciążone jest cierpieniem, jakimś brakiem fizycznym, jakimś niedorozwojem, upośledzeniem czy ograniczeniem, trudną sytuacją rodzinną albo społeczną. Jeżeli przy tym ich świadomość rozwija się normalnie, pytanie o sens, o wartość życia staje się dla nich tym bardziej istotne, a zarazem szczególnie dramatyczne, gdyż jest od początku napiętnowane bólem istnienia. A iluż takich młodych znajduje się pośród wielkiej rzeszy młodzieży na całym świecie, w różnych narodach, społeczeństwach, poszczególnych rodzinach. Ilu zmuszonych jest do przebywania od młodości w zakładach, w szpitalach i skazanych na pewną bierność, która może rodzić w nich poczucie nieużyteczności dla ludzkiej społeczności. Czy można powiedzieć, że ich młodość także jest wewnętrznym bogactwem? Komu czy kogo mamy o to zapytać? Komu oni sami mają postawić to zapytanie zasadnicze? Wydaje się, że Chrystus jest tutaj jedynym rozmówcą kompetentnym, rozmówcą, którego nikt inny nie może w pełni zastąpić. To pytanie o wartość, pytanie o sens życia, jak powiedzieliśmy, należy do szczególnego bogactwa młodości. Wyrywa się z samego serca poszukiwań, niepokojów związanych z projektem tego życia, które trzeba podjąć, urzeczywistniać. Jeszcze bardziej, gdy młodość jest doświadczona cierpieniem własnym lub głęboko świadoma cierpienia innych, gdy doznaje głębokiego wstrząsu wobec wielorakiego zła, jakie jest na świecie. Wreszcie, gdy staje oko w oko z tajemnicą grzechu ludzkiej nieprawości. Odpowiedź Chrystusa brzmi: tylko Bóg jest dobry, tylko Bóg jest miłością. Odpowiedź ta może wydawać się trudna. Jednocześnie jest ona stanowcza, jest prawdziwa. Niesie w sobie ostateczne rozwiązanie. Jakże bardzo modlę się o to, abyście wy, młodzi przyjaciele, usłyszeli tę odpowiedź Chrystusa w sposób jak najbardziej osobisty, abyście znaleźli wewnętrzną drogę do jej zrozumienia, do jej przyjęcia i podjęcia. Te słowa to również fragment wspomnianego listu do młodych świętego Jana Pawła II. Często paradoks smutnego życia polega na tym, że odchodzimy od Jezusa, którego wymagania postrzegamy jako przeszkodę na drodze do radosnego życia. Ale w konsekwencji, zatracając się w przemijających przyjemnościach, tracimy poczucie sensu życia, którego pustka znowu powoduje smutek. Bóg nigdy jednak nie zrezygnuje z troski o człowieka, zwłaszcza o młodego człowieka, zagubionego człowieka. Dlatego patrząc na historię Kościoła, zauważymy, że zawsze jego odpowiedzią na wyzwania czasu jest powoływanie charyzmatycznych ludzi, którzy są narzędziem w rękach Boga w trosce o młodego człowieka. I tu dochodzimy do trzeciego punktu. Wielcy święci wychowawcy. W tym kontekście można by wymienić i wymieniać wiele, wiele postaci z różnych epok. Ale skupmy się najbardziej na wymownych przykładach dwóch ostatnich wieków. Myślę tu o wieku XIX, kiedy to odpowiedzią Boga na problemy młodzieży w gwałtownie uprzemysławianym społeczeństwie było powołanie świętego Jana Bosko i całego dzieła salezjańskiego. Natomiast wspaniałą odpowiedzią Boga na dramat młodych w wieku XX, naznaczonym dwoma totalitaryzmami, było powołanie świętego Jana Pawła II. Karol Wojtyła doświadczył obu totalitaryzmów, a jednocześnie wspaniałych oznak nadziei w Kościele związanych na przykład z powstaniem ruchu Światło-Życie księdza Franciszka Blachnickiego. To wszystko ukształtowało później świętego Jana Pawła II, który wbrew różnym sceptycznym głosom zainaugurował już w 1987 roku Światowe Dni Młodzieży, które można by nazwać oazą świata. Wróćmy jednak najpierw do świętego Jana Bosko. Ksiądz Bosko zasłynął jako genialny wychowawca, nauczyciel, ojciec, ojciec młodzieży, pisał, publicysta, założyciel zgromadzeń zakonnych. Stworzył styl wychowania nazywany systemem prewencyjnym bądź uprzedzającym. Było to odpowiedzią na sytuację młodzieży żyjącej w Turynie. Był przerażony tym, co zobaczył. Młodzi włóczyli się po ulicach bez pracy, wykształcenia. Wielu z nich, nie mając za co żyć, schodziło na drogę przestępstwa. Ksiądz Bosko postanowił stworzyć warunki, które pomogą przygotować chłopców do godnego dorosłego życia. W tym celu założył więc oratorium, miejsce, w którym chłopcy mogli się uczyć, czytać, pisać, gdzie mogli coś zjeść, bawić się, gdzie mogli czuć się jak w domu. Święty Jan Paweł II napisał o nim w liście w setną rocznicę śmierci takie słowa. Bosko, ksiądz Bosko doszedł do całkowitego oddania się młodzieży. Często pośród największych trudności, dzięki szczególnej, głębokiej miłości. To jest dzięki owej wewnętrznej mocy, która łączyła w nim nierozerwalnie miłość Boga i bliźniego. Z czasem ksiądz Bosko dostrzegł, że młodzież potrzebuje miejsca do nauki zawodu. Założył więc pracownię krawiecką, szewską, potem stolarnię, introligatornię, a w końcu bardzo nowoczesną drukarnię. Ksiądz Bosko, mając głębokie przeświadczenie, że został posłany przez Boga po to, aby prowadzić młodych do świętości, pomagał jej nie tylko w wymiarze materialnym, ale duchowym. Uczył ich modlitwy. Zachęcał do częstego przystępowania do sakramentów spowiedzi Komunii Świętej. Wpajał im zasady postępowania oparte na Bożych przykazaniach, Ewangelii. Ukazywał, że ich powołaniem jest służba Bogu i bliźniemu w społeczeństwie, w Kościele. Ksiądz Jan Bosko miał jednak świadomość, że sam niewiele może dokonać. Potrzebował współpracowników, którzy pomogliby mu w pracy z młodzieżą, a po jego śmierci kontynuowali rozpoczęte dzieło. Stąd chętnych do współpracy znalazł wśród swoich wychowanków z oratorium i tak powołał do życia Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, nowe zgromadzenie zakonne, nazywane potocznie Salezjanami, Salezjanami księdza Bosko. Ostatnie polecenie skierowane tuż przed śmiercią w roku 1888 do Salezjanów dotyczyło tego, co stanowiło sens i posłanie jego życia. Waszej trosce polecam wszystkie dzieła, jakie Bóg zechciał mi powierzyć, jednakże w sposób szczególny polecam wam troskę o młodzież biedną, opuszczoną, która zawsze stanowiła najdroższą cząstkę mego serca na ziemi. Tak pięknie się składa, że w najbliższych dniach, wkrótce, przeżywać będziemy wspomnienie liturgiczne świętego Jana Bosko każdego roku 31 stycznia. Natomiast święty Jan Paweł II, który jako dziecko utracił matkę, a młodość przeżywał w trudnych latach okupacji hitlerowskiej, już w 1964 roku napisał dramat zatytułowany Promieniowanie ojcostwa. Zachwyca w tym tekście opisanie kondycji człowieka w tym żywym odniesieniu do Boga. Znajdujemy w nim słowa. Po jakimś długim czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, ażebym był ojcem, nie stając się dzieckiem. Dlatego właśnie przyszedł na świat twój syn. On jest całkowicie twój. W Promieniowaniu ojcostwa autor analizuje m.in. samotność Adama, samotność człowieka. Stanął on kiedyś na pograniczu ojcostwa i samotności. Późniejszy papież podejmuje też temat winy człowieka. Pisze też o przedziwnej bliskości Boga wobec człowieka, bardziej podstawowej, fundamentalnej niż samotność człowieka. Autor stwierdza, trzeba wejść w promieniowanie ojcostwa. W nim dopiero wszystko staje się rzeczywistością pełną. I sam to realizował przez całe życie, będąc zawsze blisko młodzieży. Ileż tutaj sytuacji pewnie mogliście by i wy, drodzy radiosłuchacze, może przywołać, powiedzieć w osobistych spotkaniach ze świętym Janem Pawłem II. Ja tylko te niektóre dotykam. A później z takim wielkim doświadczeniem Karola Wojtyły, takim wielkim doświadczeniem był ruch Światło-Życie. I początki historii ruchu sięgają pierwszej oazy, czyli wyjazdu rekolekcyjnego, która odbyła się w 1954 roku z udziałem ministrantów. Przed 1976 rokiem ruch był znany pod nazwą Ruch Oazowy. Twórcą oazy, założycielem ruchu i pierwszym moderatorem był ksiądz Franciszek Blachnicki. Księdza Blachnickiego nie bez racji nazwano gwałtownikiem Bożym. Świetny organizator, mimo stawianych przeszkód, tworzył ośrodki duszpasterskie. Był też związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie współpracował z Karolem Wojtyłą, interesując się teologią pastoralną. Toczy się proces beatyfikacyjny księdza Franciszka Blachnickiego. Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego cnót, a więc bliski jest czas wyniesienie tego wspaniałego naszego rodaka na ołtarze. Warto tu nadmienić, że w czasie jesiennego synodu biskupów w Rzymie, poświęconego młodzieży i powołaniom, rozeznaniom powołania, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, zaprezentował Ojcu Świętemu Franciszkowi dwa dzieła duszpasterskie dla młodzieży zrodzone w Polsce. To jest ruch Światło-Życie, czyli oazę, i ruch Czystych Serc, który wyrósł ze środowiska dwumiesięcznika Miłujcie się. Stosowana w ruchu metoda Światło-Życie, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, polega na tym, że szuka się światła w Słowie Bożym, by prowadzić je w swoje życie. A struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła, małe grupy, do których należą uczestnicy, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty ruchu utrzymują ze sobą łączność, spotykając się w dniach wspólnoty. Myślę, ile tutaj też osobistych doświadczeń mogą radiosłuchacze z oazy czy z oaz wypowiedzieć. Święty Jan Paweł II w ostatniej pielgrzymce w 2002 jak dziękował bardzo Panu Bogu tu w Polsce za ten ruch, który przyniósł tyle błogosławieństw i błogosławionych owoców w sercach młodzieży w minionych trudnych latach, a i dzisiaj stanowi prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Między innymi powiedział Ojciec Święty, jeśli są oazy, jeśli są dość gęsto, blisko siebie, to nawet pustynia nie jest groźna. Ja myślę, moi drodzy, że jest bardzo głęboka prawda w nazwie oaza. W jakimś znaczeniu życie jest jednak pustynią. Grozi nam pustynia. Powiem jeszcze inaczej. Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz. Kardynał Wojtyła twierdził, że dzieło Światło Życie zbudował ksiądz Blachnicki z niesłychaną determinacją, jak również osobistym cierpieniem. Ośrodkiem ruchu były Sztawnica, Krościenko, okoliczne miejscowości. W każdym roku oazy osobiście odwiedzał kardynał Wojtyła. W 1973 roku, goszcząc w Krościenku, podsumowując swój pobyt wśród oazowiczów, zwrócił uwagę na formację świeckich apostołów. Chrystus w tej epoce życia Kościoła w Polsce, domaga się pewnych nadzwyczajnych wysiłków, nadzwyczajnych postaw. Dlatego też trzeba i do tego formacji dodatkowej, ponieważ zwyczajne duszpasterstwo parafialne stwarza też zwyczajne tylko efekty. Ruch oazowy miał dać i dał elitę intelektualną zaangażowaną w życie Kościoła. Za sprawą dzisiaj ścisłej współpracy tych dwóch wielkich duszpasterzy młodzieży, a więc Karola Wojtyły i Franciszka Blachnickiego, powstał ruch, który do dzisiaj promieniuje na cały świat. Można też powiedzieć, że jego owocem są kolejne spotkania Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie wielkich rzesz młodzieży z całego świata na modlitwie, wspólnej liturgii jest jak gdyby założeniem oazy w często pustynnym duchowo środowisku. A oaza na pustyni, jak mówił Karol Wojtyła, jest źródłem nadziei życia. A po to Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. I tymi słowami, takiej ożywczej energii, mają być nasze rodziny, nasze parafie i wszelkie wspólnoty. Bo przecież Pan Jezus powiedział, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I w takim duchu przeżywajmy to kolejne trwające spotkanie w Panamie. I tutaj wielkie podziękowanie dla Radia Maryja, telewizji Trwam, która te wszystkie spotkania wiernie od początku do końca transmituje. Czy to z daleka, czy to było w Polsce. Ale dziękujmy też, że możemy stworzyć taką wspaniałą wspólnotę, jaką jest rodzina Radia Maryja. Co jest szczególnie ważne dla tych, którzy na co dzień w samotności trwają na modlitwie. I w ten sposób audycje tego radia stają się dla nich, powiedziałbym, taką ożywczą oazą. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy księdzu biskupowi. Katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił ksiądz biskup Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Księże biskupie, prosimy zostać jeszcze chwilę z nami. Podam teraz numery telefonu. Na pewno zadzwonią nasi radiosłuchacze i będziemy jeszcze mogli porozmawiać o tej tak ważnej sprawie. Więc z Polski Północnej można do nas dzwonić pod numer 56 655 2355, z Polski Południowej 56 655 2356. Darmowe połączenia w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Witamy pierwszego radiosłuchacza. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pięknie.
Moje imię Krystian, ja jestem z Chojni, z parafii Matki Bożej Królowej Polski. Dzwonię, aby właśnie podzielić się swoim doświadczeniem, świadectwem życia, doświadczeniem właśnie ruchu oazowego, ruchu Światło Życie. W tym ruchu jako młody człowiek wzrastałem i też wielkim właśnie dla mnie doświadczeniem wiary było spotkanie z Janem Pawłem II w Bydgoszczy. Wtedy w młodości mieszkałem w Bydgoszczy. W 1999 roku uczestniczyłem w spotkaniu, również włączyłem się w posługę liturgiczną. I teraz właśnie kolejne dzieło, które wyrosło z ruchu Światło Życie, to ruch domowego kościoła, oazy rodzin, gdyż ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, miejmy nadzieję niebawem błogosławiony, właśnie najpierw skupił ku sobie młodzież, a później widząc, że ta młodzież wchodzi w relacje sakramentu małżeństwa, szukał kolejnego miejsca dla nich i właśnie z tego powstało dzieło domowego kościoła. I wraz z żoną w tym ruchu trwamy. Jest to wielkie bogactwo dzisiejszego kościoła, że małżeństwa i całe rodziny mogą wspólnie wzrastać. I takim wielkim umocnieniem dla nas jest to, kiedy spotykamy się całym ruchem właśnie na dniach wspólnoty i nasze dzieci mogą też widzieć, że są inne dzieci, które są blisko Pana Boga i są rodziny, które często w naszej rodzinie jesteśmy postrzegani jak jacyś odmieńcy, a nasze dzieci mogą zobaczyć, że są również inne rodziny, które wzrastają w bliskości Pana Boga. Także Bóg zapłać za tą katechezę księdza biskupa i takie umocnienie, bo rzeczywiście młody człowiek jest dzisiaj przyszłością Kościoła i bez młodych ludzi w Kościele tak naprawdę kościoły staną się niebawem puste, a jednak piękne dzieło i właśnie wspomnianego księdza Jana Bosko i sługi Bożego Franciszka Blachnickiego są nadzieją dla Kościoła i dla młodzieży.
Bóg zapłać za to świadectwo piękne i jak to wskazuje, że i ten młody człowiek i dalej potrzebuje formacji, potrzebuje wspólnoty. Więc niech rozwijają się też i bardzo mocno, a rozwijają się również w archidiecezji poznańskiej wspólnoty kościoła domowego.
I kolejny słuchacz z nami. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu. Księże biskupie, Bóg zapłać za dobre słowo. Najpierw chciałbym się odnieść do tego, co ksiądz biskup powiedział o Jezusie. 12-letni Jezus w świątyni. Odpowiedź Jezusa nie była odpowiedzią 12-letniego chłopca. Tak tylko może odpowiedzieć Bóg. I potem jest bardzo istotna rzecz, że Bóg, jeśli rozpoznajemy, że to jest Bóg, to Bóg staje się poddany, posłuszny. I to jest jeden z kluczów po prostu dochodzenia do prawdy. Posłuszeństwo, które również oznacza pewne zasłuchanie. Druga rzecz, młodzieniec był bogaty, o czym Pismo Święte mówi, a jednak nie dawało mu to szczęścia, on tego szczęścia poszukiwał. I tego szczęścia poszukuje wielu młodych ludzi na świecie. Świat wykrzywił pojęcie szczęścia, a kluczem do szczęścia jest miłość. I właśnie pojmowanie miłości jest również przez świat zniekształcony. Kiedyś Grechuta śpiewał, czy to jest miłość, czy to jest kochanie. Do kochania wystarczy się urodzić, a do miłości się przez całe życie dojrzewa. A przewodnikiem na tej drodze jest Duch Święty, który ukazuje człowiekowi miłość ojca i syna, a jednocześnie przekonuje o prawdziwości tej miłości w taki chociażby sposób, w takim rozumowaniu. Bóg posiada wszystko i nie musi troszczyć się o siebie, dlatego troszczy się o całe stworzenie, a w tym szczególnie o człowieka, aby ten mógł bezpiecznie przejść przez życie. Jeżeli człowiek otwiera się na tą miłość, to dojrzewa do tego, że mając tą miłość Boga, również w pewnym momencie stwierdza, że ma wszystko i dlatego już może zacząć troszczyć się o drugiego człowieka. I to w konsekwencji prowadzi do wniosku, że nie tyle należy oczekiwać, co należy samemu stawać się. I na koniec takie słowo, które wygłaszają ojcowie pustyni, współcześni. Jeśli się znajdziesz na pustyni, tej prawdziwej albo tej życiowej, i szukasz oazy i nie znajdujesz, to nie urągaj Bogu, tylko dziękuj Mu za to, że nie znalazłeś oazy, bo w ten czas oaza pojawi się w Twoim sercu. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Bardzo dziękuję.
Kolejny słuchacz. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Witam pięknie i serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z Kołbrzegu.
Witamy
Panią. Bardzo się cieszę, że takie nauki piękne są wygłaszane przez radio. Ale ja jestem bardzo starą babcią, już 80 ponad lat. I bardzo mnie to martwi, że takich nauk brak jest w szkołach. Obserwuję moje wnuczki i młodzież. Obserwuję. I tak od czasu Komunii Świętej pierwszej, jeszcze rok, potem te dzieci są zostawione same sobie. Naprawdę nie ma w szkołach. Uważam, że te lekcje są nie takie. Nie wiem dlaczego. Czy są nieodpowiedni nauczyciele. Kiedyś uczyły siostry zakonne, księża. Dziś w szóstej, siódmej klasie dalej. Często zamiast na lekcji religii naprawdę o właśnie takie nauki wysłuchiwać. Robią co innego. I ta młodzież jest taka samopas. Bardzo mnie to martwi, bardzo mnie to boli. Bo jeszcze moje dzieci były jakoś pod większą opieką. Wiem, że to jest obowiązek rodziców, ale trochę jest inny czas niż ja byłam młodsza, że rodzice pracują teraz od rana do nocy. Ale mimo wszystko, brak mi jest. Na przykład to, że do bierzmowania słyszę w kościele, że się zapisują. Co to znaczy, że wielki kto chce, to idzie się zapisywać? Kiedyś tak nie było. W szkole była organizowana, przy naukach. To jakoś było inaczej. Bardzo to mnie martwi. Bardzo proszę, dlaczego biskupi nie wpływają na księży, którzy, czy na księży, w mniejszych szczególnie ośrodkach. Ja boleję nad tym bardzo. Cieszę się, że takie nauki są w radiu, ale brak jest ich w szkołach i w kościołach. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Elżbieto.
I myślę, że bardzo dobrze, niech te dni, które teraz przeżywamy, Światowe Dni Młodzieży. Chociaż z Polski największa grupa europejska pojechała, ale to jest, ilu młodych nie mogło pojechać, bo na to ich nie stać, ale to jest może wyzwanie do takiej żarliwej modlitwy i za młodzież, za polską młodzież, młodzież w naszych parafiach, w tych dniach, szczególnie tutaj Światowych Dni Młodzieży, za młodzież, za tych młodych.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze jeden telefon. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Katolickiego Uniwersytetu. Bardzo dziękuję za wspomnienie właśnie sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, ponieważ pamiętam z czasów studenckich, ale do czego zmierzam króciutko. Bardzo dobrą taką osobą był, takim też dobrym duchem, poza świętej pamięci Ciętym Styczniem, podczas strajków studenckich. Na Kulu podjęliśmy, prawda, łącznie z wszystkimi uniwersytetami walce o wiarę, o Boga, to co właśnie pani przed chwileczką powiedziała. Pamiętam osobę księdza Blachnickiego, który wszedł na tę aulę rozpromieniony, no to była codziennie msza i wtedy te słowa powiedział takie prorocze, niczym przedłużeniem Jana Pawła. No młodzi, jak chcecie Boga, trzymajcie się Boga, Maryi, jestem szczęśliwa. No, do dziś pamiętam tę twarz, ja się dziwiłam, idziemy z takim wielkim optymizmem, a to był naprawdę proroczy, maryjny, taki Boży Duch spłynął na nas wszystkich, bo przecież byliśmy przerażeni, co to będzie dalej. A jednak ta jego obecność, lub jego Pan Sługi Bożego Franciszka Plachnickiego, to dała nam takie wielkie otuchy i skrzydło, chociaż nie należałam do Azji, nie miałam możliwości. Ale to jego proroctwo mówi, no to na pewno Pan Bóg zwycięży poprzez was. Także tutaj chciałam też podziękować za tę osobę, a poza tym drugi problem, to pamiętam jeszcze, w szkole podstawowej w Białej Podlaskiej nie było jeszcze takiej możliwości toazy, ale trzymaliśmy się, bo to Podlasie przy kościele były, prawda, lekcje religii przy kościele. Ksiądz zorganizował wyjazd na wakacje przez Kraków do Zakopanego. Wtedy po raz pierwszy spotkałam się z wielkim prześladowaniem tej dzieci, nas po prostu, młodzieży, szczególnie z oazy. Wysiedliśmy z pociągu, nie zdążyliśmy wyjść, rozejrzeć się, a już jakieś osoby takie znerwicowane, zdenerwowane, a dokąd, a skąd, a z kim, a gdzie, a jak. Ja się aż naprawdę delikatnie z tym rozpłakałam, mówię, o co tu chodzi? Okazało się, że później, prawda, szukano młodzieży z oazy. Właśnie też tu potrzebne by było takie świadectwo, że było naprawdę bardzo ciężko tym grupom organizować się, szczególnie w podróże, szczególnie, prawda, w te miejsca ucieczka od tego świata zwariowanego do Boga na modlitwę w wspólnym jakimś takim wakacyjnym przeżyciu obecności Boga. No to dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Och, Boże.
Księże biskupie, bardzo dziękujemy za dzisiejsze nasze spotkanie, za katechezę. Chcielibyśmy też poprosić o błogosławieństwo księdza biskupa.
Tak, i tym błogosławieństwem ogarniam oczywiście i całą rodzinę Radia Maria, którą, tak jak wspomniałem, jeszcze bardziej będzie taką ożywczą oazą dla tych wszystkich i ostoją dla nas właśnie tą ubogacającą, ale też ogarnia mi wszystkie rodziny w naszej ojczyźnie, a zwłaszcza młodych, o których dzisiaj tak dotknęliśmy. Jezus jako młodzieniec, Pan Jezus potem pochylający się nad młodymi i ci wielcy święci, a ostatecznie każdy z nas i w tej trosce o tych młodych właśnie ma jak najwięcej być pełen troski o nich. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy, księże biskupie.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej.